Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Józefie, Święta Cecylio, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chciałem siostrom przybliżyć, może zapoznać siostry z postacią siostry Consolaty Betrone. Wystarczy krótko o niej. Włoszka, mistyczka, żyjąca w XX wieku, w tej chwili czcigodna sługa Boża. Dlaczego o niej? Bo mi kiedyś bardzo pomogła, bo pomogła rozwinąć życie duchowe, to się dzielę po prostu tym, co otrzymałem. Tak bym to najkrócej podał. I teraz w dzienniku tej siostry znajdujemy następujące słowa. Panie Jezu, chcę od tej chwili aż do śmierci nie dopuścić ani jednej myśli zniechęcenia czy zwątpienia. Jezu, chcę, gdy się tylko zbudzę, zacząć od aktu miłości ku Tobie i kontynuować go, pomimo wszelkich nieprzyjacielskich ataków, aż do chwili, gdy wieczorem zasnę. Zawsze z Twoją pomocą, mój Jezu, chcę Cię we wszystkich widzieć, mówić do Ciebie, służyć Ci, Jezu. Chcę odpowiadać tak na każde Twoje bezpośrednie lub pośrednie żądanie, każdą ofiarą, każdym aktem miłosierdzia i wszystko wypełniać z miłością i uśmiechem. Jezu, chcę przeżywać każdą chwilę i te także trwając w miłości, w całkowitym oddaniu się Twojej boskiej woli dla Ciebie i dla dusz. Jezu, chcę dzięki Twojej łasce pozostawać w pokoju i zawsze uśmiechać się, zawsze, niezależnie od stanu mojej duszy. Piękne słowa, ale powiedzmy sobie szczerze, po iluś latach życia przy Panu Bogu szybko widzimy, że nie jest to tak łatwo zrealizować. Uśmiechać się od rana do wieczora, odpowiadać zawsze tak na każde Twoje wezwanie, Panie Jezu. Z jednej strony piękny ideał, a z drugiej chciałoby się powiedzieć szara rzeczywistość. Często może być tak, że przychodzi zmęczenie, zniechęcenie, załamanie własnymi brakami i grzechami. I w tym kontekście chciałbym przedstawić, przybliżyć, zaproponować postać siostry Consolaty, która podaje nam kilka wskazówek. Co zrobić, by te piękne słowa, które być może każdy z nas troszkę inaczej kiedyś wypowiadał, by można je powtarzać codziennie, a nade wszystko nimi żyć. Misja siostry Consolaty, jak Pan Jezus miał jej przekazać, mówię miał przekazać, bo tu Kościół orzeknie ostatecznie, czy to wszystko była prawda. Mi się osobiście wydaje, że tak. Więc misja siostry Consolaty miała polegać na tym, by złożyła siebie w ofierze. Za kogo? Za tych, których nazywała braćmi i siostrami. Myślała o osobach konsekrowanych, kapłanach, siostrach zakonnych, zakonnikach, zwłaszcza za tych, którzy w życiu się pogubili. I można by pomyśleć o tych wielkich odstępcach, nazwisk nie będę wymieniał, ale czyż każdy z nas co jakiś czas bardziej czy mniej się nie zagubi? Zatem jeżeli dana siostra znajduje się w niebie, z pewnością również my możemy liczyć na jej orędownictwo. Jej szczególnym powołaniem była miłość. To, czego przecież każdy z nas pragnie. Kochać i być kochanym. I Pan Jezus prosił ją. Trwaj w nieustannym akcie miłości. Słowa, które być może skądinąd znamy. Jezu, Maryjo, kocham was, ratujcie duszę. Nie miały to być tylko puste słowa, bo miały one prowadzić do tego, by nieustannie kochać bliźniego. Bardzo konkretnie. Przez uśmiech, by Pana Jezusa dostrzegać w każdym człowieku i każdego człowieka traktować jak naszego mistrza. Tak wobec wszystkiego, co na nią spadało, wobec wszystkich Bożych żądań. I te punkty znajdziemy streszczone w nieco innej formule. Pan Jezus mówi tak. Nie trać ani jednego aktu miłości, ani jednego aktu miłosierdzia, ani jednej ofiary od jednej komunii do drugiej. Poprzeczka zawieszona bardzo wysoko. Nauka o nieustannym akcie miłości może być czasem błędnie zrozumiana. Ktoś stwierdzi, dobrze, będę ją naśladował, będę powtarzał te piękne słowa, Jezu, Maryjo, kocham was, ratujcie duszę. Swoją drogą przez godzinę ciężko by było nie utracić ani jednej okazji do powiedzenia tych słów, nawet wykonując jakąś pracę, która naszego umysłu nie zajmuje. Ale może nam czasem uciec to, co najważniejsze. Nieustanny akt miłości to jest środek, który prowadzi do celu. Celem jest miłość, która wyraża się w konkretnych czynach. Święty Paweł mocno zauważa. Spośród wszystkich cnót najważniejsza jest miłość. A Pan Jezus zapytany, jakie jest największe przykazanie, odpowie: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I teraz, co konkretnie należy robić? Pierwszy element – ufność. Ufność bezgraniczna do Pana Boga. Czasem Pan Bóg dopuszcza różne trudności, różne rzeczy, które człowieka nawet mogą przerażać. Może to być wojna, jak było w wypadku siostry Konsolaty. Może to być ciężka choroba, niezrozumienie ze strony przełożonych i tak dalej, i tak dalej. I w takich momentach łatwo stwierdzić, Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Panie Boże, za jakie grzechy mnie to spotyka? I tak dalej, i tak dalej. I stan duchowy człowieka robi się coraz gorszy. Co Pan Jezus mówi do siostry Konsolaty? Czasy wojny pomiędzy Włochami a Etiopią. Widzisz, większość tych młodych żołnierzy, pozostając w swoich domach, zatraciłaby się w swych nałogach. Natomiast na wojnie, będąc daleko od okazji, mając opiekę kapelana, umrą na wieki i będą zbawieni. Mam świadomość, mogą dziwić te słowa. Ale idźmy dalej. Wielki kryzys ekonomiczny, który ogarnia świat przed II wojną światową. Pan Jezus mówi tak. Także aktualna bieda panująca w świecie nie jest dziełem mojej sprawiedliwości, ale uwaga, mojego miłosierdzia. Ileż grzechów mniej z powodu braku pieniędzy. Ileż modlitw więcej zanoszonych jest do nieba w materialnej biedzie. Och, nie sądź, że bóle ziemi nie wzruszają mnie. Jednakże ja kocham duszę, chcę je zbawić, a dla zrealizowania mego celu jestem zmuszony posłużyć się rygorami. Uwierz jednak, że to dla czynienia miłosierdzia. Pośród dobrobytu dusze zapominają o mnie i gubią się. W biedzie natomiast wracają do mnie i zbawiają się. Tak jest, przyjmij to do wiadomości, choć to dodaję od siebie, może być to bardzo ciężkie. I ostatni przykład z tej grupy. By załagodzić wielki ból siostry Konsolaty po tym, jak jej ukochany Turyn został zbombardowany, Pan Jezus powiedział tak. Konsolato, domy zostaną odbudowane, a dusze, które giną, nie. Czy nie lepiej jest uratować dusze, nawet jeśli domy zostaną zniszczone, niż się utracić na wieczność, a uratować domy. Zdaję sobie sprawę, ktoś już w tym momencie może stwierdzić, ksiądz głupoty gada. Ale dobrze się zastanowić nawet na podstawie życia ludzi, których znamy. Czyż nie jest tak, że wielu Pan Bóg uratował właśnie przez to, że przyszło jakieś tak zwane nieszczęście? Choroba, ubóstwo. Mamy przysłowie, jak trwoga to do Boga. I ludzie często w tym momencie zaczynają Pana Boga szukać. Owszem, zgodzę się. Wielu się od Niego w tym momencie może również odwrócić. W tym momencie jednak spójrzmy na nasze życie, bo możemy często być niezadowoleni. Znów przełożeni mnie nie rozumieją. Panie Boże, chciałabym tyle dobrego zrobić, a nie mogę, bo słabość ciała mi nie pozwala. Panie Boże, dlaczego mnie to spotyka? I można narzekać, można się denerwować, a można spróbować na to spojrzeć najlepiej przed Najświętszym Sakramentem, jako na wezwanie Bożej miłości. Widocznie, Panie Boże, po to mnie to spotyka, żebym została świętszą, żebym zdała sobie sprawę z jakichś swoich wad i grzechów. I tu obraz, który pochodzi od innego autora. Tak często pomstujemy na ludzi, którzy nie wpuścili Pana Matki Bożej i świętego Józefa w Betlejem, gdy oni potrzebowali pomocy. I musiał święty Józef z Matką Bożą iść do jakiejś nędznej groty. I mówimy, jak można być tak bezdusznym? Przecież kobieta w stanie błogosławionym będzie rodzić. Dlaczego ich nie przyjęliście? A czyż my często jesteśmy lepsi? My również nie przyjmujemy Pana Boga, który przemawia do nas przez różne trudności, który te trudności dopuszcza dla naszego dobra, który czasem czyni coś niezgodnego z naszą wolą. Dobrze jest na spokojnie przed Najświętszym Sakramentem to przemyśleć. Idźmy jednak dalej, bo tutaj rzecz o wiele bardziej pocieszająca. Pan Jezus nas kocha. I siostra Konsolata nieustannie na kartach swojego dziennika podkreśla, ileż dusz skłonnych jest bardziej widzieć w Bogu surowego Pana niż dobrego Ojca. I to ich będzie dotyczyć łagodne uskarżanie się Pana Jezusa siostrze Konsolacie. Nie czyńcie ze mnie Boga surowości, bo ja jestem Bogiem miłości. Miłością niezmierzoną, dobrocią nieskończoną. Człowiek, który chce żyć miłością, który naprawdę chce kochać, musi dobrze zakorzenić się w tej prawdzie i zrozumieć. Pan Bóg jest miłością. I we wszystkim muszę dostrzegać Boga razem z Jego miłością, z tym, co On nas daje. Pan Jezus mówi do siostry Konsolaty tak. Otwórz Ewangelię i przeczytaj uważnie moje obietnice. Co przyrzekłem moim owieczkom? Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Czasem możemy się zastanawiać, osoby pobożne, które dbają o życie duchowe, czy pójdę do nieba, czy Pan Bóg mnie nie odrzuci. Pan Jezus mówi jasno, nikt nie może mi wyrwać ani jednej duszy. W Ewangelii czytamy dalej. Ojciec, który dał mi owce, jest większy od wszystkich i nikt nie może wyrwać ich z ręki mojego Ojca. Zrozumiałaś, Konsolato? Nikt nie może zabrać mi ani jednej duszy. Nie zginą na wieki, ponieważ ja im daję życie wieczne. Do kogo wypowiedziałem te słowa? Do wszystkich ludzi. Stąd więc te słowa, które mnie ranią i znieważają. Któż wie, czy się zbawię? Jeśli ja w Ewangelii zapewniłem, że nikt nie może wyrwać mi ani jednej duszy i że ja tej duszy daję życie wieczne, to znaczy, że nie zginie. I tu moglibyśmy stwierdzić, świetnie, piekło jest puste, ale zaraz Pan Jezus dodaje. Wierz mi, Konsolato, że do piekła idzie ten, kto chce, kto naprawdę chce tam pójść. Nikt nie może wyrwać, jak mówiłem, ani jednej duszy z moich rąk. Jednakże dusza ze względu na udzieloną jej wolność może uciec, może zdradzić, wyprzeć się mnie i poddać się demonowi. Och, gdybyście zamiast ranić moje serce nieufnością, pomyśleli częściej o niebie, które na was czeka. Nie stworzyłem was bowiem dla piekła, ale dla nieba. Nie po to, byście mieli stać się towarzyszami dla demona, ale po to, byście cieszyli się wiecznie moją obecnością. Pan Jezus nas kocha. I czasem takie myślenie, będę zbawiony, nie będę zbawiony, co to będzie ze mną, odbiera nam siłę i energię. Gdybyśmy postępowali tak jak dzieci. Dzieci nie mają wątpliwości co do miłości swoich rodziców. I czasem nawet gdy coś zbroją, przychodzą, przytulają się, przymilają, bo wiedzą, mama, tata mnie kocha. I tu powinno być z nami podobnie. Nasze grzechy i ułomności nie mogą nas zatrzymywać w drodze do Pana Boga. Za chwilę temat jeszcze szerzej rozwinę. Nie może być tak, że załamujemy się, mówimy, nic ze mnie nie będzie, bo to jest objaw pychy. Nie, troszkę inaczej należy. Panie Boże, słaby jestem, słaba jestem, ale z Tobą mogę wszystko. I tutaj bardzo ciekawe słowa, które również siostra Konsolata zapisała. Pewnego ranka w dniu skupienia nawiedziłam Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Otworzyłam książkę i przeczytałam. Wierzę, że jesteś wszechmogący. I to zdanie poruszyło mnie. Zamknęłam książkę i zostałam oświecona światłem Bożym. Wszechmoc Boża. Zrozumiałam, że pomimo moich wszystkich słabości i nędzy, Bóg może uczynić mnie świętą. Razem z tym światłem czułam nową, mocną nadzieję, zaufanie do Boga. Jeśli jest wszechmogący, jeśli może wszystko, może także zrealizować moje niezmierne pragnienia. I od tej chwili uwierzyłam, że wszystko to się stanie. O Jezu, jeśli tej nocy Twoje słabe stworzenie ze zdecydowaną wolą może Ci powiedzieć, jestem gotowa na wszystko, to komu to zawdzięczam, jeśli nie Wszechmocy Bożej, która zdziałała cud przemiany, która moją wrodzoną słabość zastąpiła Twoją boską mocą. Jeżeli będziemy myśleć, to ja mogę stać się świętym, to ja mogę więcej nie grzeszyć, to ja mogę wzrastać w cnotach, to wciąż będziemy upadać. Jeżeli w praktyce, nie w teorii, bo w teorii to wiemy, w praktyce powiemy, Panie Boże, Ty jesteś wszechmogący. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Skoro jesteś moim wszechmogącym Ojcem, udziel mi tej łaski, bym Cię kochał, kochała tak, jak nikt na ziemi jeszcze Cię nie kochał, miłością wielką. I to nie liczę wcale na moje zasługi, bo ich nie mam. Nie liczę na własne siły, bo tu również nie mam ich. Liczę na Ciebie, Panie Boże. Przypomnę tylko krótko historię z Księgi Sędziów. Bodajże Gedeon i jego 300 wielkich, wspaniałych wojowników pokonują całą armię, nie wyjmując tak naprawdę miecza, bo Pan Bóg działał w ich imieniu. Pan Bóg mówi, jest was za dużo, nie liczcie na własne siły. Byli posłuszni i odnieśli wielkie zwycięstwo. I tu podobnie. Całkowite zaufanie do Pana Boga. Panie Boże, wierzę, że spełnisz swoje obietnice. Czasem jednak, mimo iż mamy wielką wiarę w to, żyjemy tym praktycznie, nie teoretycznie, zdarzą się jakieś upadki. I tak było w życiu siostry Konsolaty. Wylosowałam bilecik, zbliżyłam się do tabernakulum i przeczytałam tam. Pan nasz umiłował Cię, i oddał się Tobie bez zastrzeżeń. A Ty chciałabyś jeszcze dzielić swoje serce. I siostra zapisuje, była to dla mnie godzina Getsemani. Dlaczego? Bo miała świadomość, jak jej serce jest podzielone. Jak bardzo przylgnęła do stworzeń. Jak wielką niewdzięcznością płaci Panu Jezusowi. I zapisuje tak. Miłość Boża, jej przejawy upokarzają mnie głęboko. Idę jakby przytłoczona darami i gestami czułości serca Jezusa w stosunku do mnie. Więcej Bóg nie może czynić dla swojego stworzenia. Pan Jezus nie może mnie bardziej kochać. A ja, jak mu na to odpowiadam? Liczne niewierności w zachowywaniu milczenia ukazały mi się wtedy w całej swojej potworności. Nie, ja nie kochałam Jezusa bez zastrzeżeń. Nie dawałam mu wszystkiego lub zaraz odbierałam to, co mu dawałam. Mój Boże, jaka niewdzięczność! I opisuje, jak przygniata ją wielki ciężar, jak robi się smutna, niemal wpada w rozpacz. I co wtedy wypowiada? Słowa, które doskonale znamy. Jezu, ufam Tobie. I wtedy powrócił pokój. Nie zatrzymuje się na swoim upadku. Diabelska pokusa, żeby się załamać, stwierdzić, nic ze mnie nie będzie, jestem niewdzięczna. Rzeczywiście, stwierdzamy zgodnie z prawdą. Jestem niewdzięczna, grzeszę, ale ufam Tobie, Panie Boże. I choćby 1000 razy trzeba powstać, 1000 razy powstanę, a za kolejnym więcej nie zgrzeszę. Najczęściej brak zaufania do Pana Boga spowodowany jest zbytnim zaufaniem do siebie samego. Dusza, doświadczając własnej niemocy w czynieniu dobra, smuci się zbytnio i w ten sposób daje miejsce niepokojowi. A powinno być na odwrót. Czy ze względu na własną słabość małe dziecko traci prawo do matczynej opieki? Nie. Matka tym bardziej przygarnie dziecko, ponieważ widzi, jakie jest słabe. Będzie je przytulać, ochraniać, wskazywać. Jest u siostry Konsolaty w dzienniku wspaniały fragment, który mówi: matka nie zniechęca się, czesząc swoje dziecko, piorąc jego ubrania, myjąc je, mimo iż wie, że za chwilę znowu będzie miało rozczochrane włosy, brudne ręce, brudne ubrania. Mamie sprawia przyjemność, że może swoje dziecko doprowadzać do porządku. To oczywiście nie znaczy, że wolno nam grzeszyć, że grzech nie jest niczym złym. Jest największą tragedią, jaka może nas spotkać, ale miłość Boża jest większa niż nasze grzechy. Pan Jezus mówi siostrze Konsolacie: widzisz, Konsolato, twoje nędze mają swoje granice, ale moja miłość nie zna granic. Kilka dni potem siostra Konsolata wyznała: Panie, wierzę, że kochasz niepokalane i białe lilie, ale że kochasz mnie, tego nie mogę zrozumieć. A Pan Jezus na to odpowiada: jeśli pomyślisz, że nie przyszedłem do sprawiedliwych, ale do grzeszników, zrozumiesz wszystko. Innym razem. Pewnego wieczoru, pisze, byłam bardzo strapiona i modląc się przed tabernakulum powiedziałam: Panie Jezu, zawsze jestem taka sama. Obiecuję, a potem... I tu Pan Jezus przerwał, nie dał jej dokończyć. Ja również jestem taki sam. Nigdy się nie zmieniam. Powiedział mi to takim tonem, że mój smutek przemienił się w radość. Jeśli On nie smucił się, dlaczego ja mam się smucić? Chrystus nie pozwalał jej zatrzymywać się na swoich brakach. My oczywiście w rachunku sumienia te braki musimy dostrzec. Musimy zobaczyć, co mogę zmienić, ale tu się nie zatrzymujemy. Podejmujemy konkretne postanowienia i z wielkim spokojem pracujemy dalej. Siostra używa obrazu alpinisty, który wchodząc na szczyt z powodu jakiegoś małego potknięcia nie zatrzymuje się zniechęcony. Wręcz przeciwnie, idzie dalej, nie przejmuje się tym, że coś się nie udało. I podobnie z nami. Idę do przodu. Kocham Pana Boga, Pan Bóg kocha mnie. Ufam w Jego wielką miłość. A to, co się przydarza? Mamy sakrament pokuty i pojednania. Pan Bóg pragnie to wszystko nam przebaczyć, bylebyśmy nie zmęczyli się proszeniem Go o przebaczenie. Idąc dalej, uwierz, że nie będziesz mi mniej droga także wtedy, gdy Twoja słabość doprowadzi Cię do niewierności Twoim postanowieniom, jeśli chodzi o milczenie. Widzisz, Konsolato, Moje serce bardziej podbijają wasze nędze niż cnoty. Zdanie, które może zdziwić, zszokować i trzeba je wytłumaczyć. Pan Jezus zaraz podaje kontekst, w jakim należy to rozumieć. Kto wyszedł ze świątyni usprawiedliwiony? Celnik czy faryzeusz? Celnik. A dlaczego? Bo był pokorny i skruszony. Cnoty oczywiście są miłe Panu Bogu, ale jeśli prowadzą nas do pychy, do potępiania bliźniego, współbraci, współsióstr, to biada wtedy, niedobrze się dzieje. O wiele lepiej w takim wypadku, żebyśmy szczerze przyznawali się do własnych ułomności, do własnych wad. Pan Jezus tłumaczy. Pamiętaj zawsze, że kocham cię i będę kochał do szaleństwa w każdym momencie oraz pomimo jakiejkolwiek twojej słabości. Nie bój się również tych słabości, których nie chcesz, a jednak popełniasz. Do każdego z nas przychodzą jakieś tam pokusy, rozproszenia, rzeczy, których naprawdę nie chcemy, a popełniamy. Pan Jezus tłumaczy. Nigdy nie miej najmniejszej wątpliwości, że z powodu jakiejś jednej twojej niewierności ja miałbym odstąpić od moich obietnic. Nigdy. W przeciwnym razie zraniłabyś wnętrze mego serca. Pamiętaj, że tylko Jezus potrafi zrozumieć waszą słabość. On jedynie zna całą ludzką kruchość. Konsolato, tej winy polegającej na powątpiewaniu, że z powodu twoich niewierności ja nie wypełnię moich obietnic, ty nie popełnisz nigdy. Obiecaj mi to. Nie uczynisz mi tej zniewagi, ponieważ sprawiłabyś mi zbyt wielki ból. Naśladuj więc dzieci, które szybko biegną do mamy, by zabandażowała nawet lekko skaleczony palec. Ty czyń zawsze tak samo i pamiętaj, że ja zawsze przekreślę i naprawię twoje niewierności, tak jak mama zawsze bandażuje skaleczony palec. A jeśli dziecko miałoby zranione rękę, głowę, powiedz mi, czy mogłabyś opisać czułość i delikatność, uczucie, z jakim mama otaczałaby dziecko i pielęgnowała? Otóż ja tak samo postąpiłbym z twoją duszą, gdyby nawet ciężko upadła, nawet gdybym milczał. I tu się zatrzymam, bo łatwo jest rozumieć Bożą miłość, doświadczać jej, gdy ją po prostu wprost odczuwamy. Czuję, że Pan Bóg mnie kocha, ale bardzo często my tego nie czujemy. Nie czujemy. Życie przebiega jednym pędem, szara rzeczywistość. Uwierzyć miłości. Nie odczuć miłość, choć to też jest ważne, potrzebne, ale uwierzyć w miłość. Jeżeli wierzę w miłość, to choćbym nawet przeżywał drogę krzyżową, Getsemani czy coś innego, wiem, że Pan Bóg jest przy mnie, że mnie nie opuści. Tu może odejdę trochę od siostry Konsolaty i przykład świętego Antoniego, mnicha. Jak pewnie doskonale wiemy, kiedyś, gdy nocował w grobowcu, demony na niego napadły z całą furią. Pobiły go, ciężko zraniły. I później po tym wszystkim Antoni pyta Pana Jezusa. Panie Jezu, gdzie byłeś? Dlaczego w tym wszystkim mnie zostawiłeś? A Pan Jezus mówi, Antoni, nie opuściłem ciebie. Byłem tutaj, chciałem, żebyś walczył po to, żeby dać ci nagrodę. Jak bardzo Pan Bóg nagrodzi te osoby, które niekoniecznie odczuwają, ale wierzą w Jego miłość, które mimo tego wszystkiego, co jest dookoła, idą wiernie za Nim, spodziewając się nagrody. Świadomie o tym mówię, bo to On jest przecież naszą nagrodą. Przebywanie z Panem Bogiem, oglądanie Go takim, jakim jest, to jest to, czego pragniemy. Dusza pragnąca czynić postępy w życiu miłości powinna być wewnętrznie przekonana o prawdzie, iż Pan Jezus nie żąda od nas, ubogich stworzeń, niczego innego jak tylko miłości. Wszystkie relacje pomiędzy Stwórcą a stworzeniem streszczają się w słowach świętego Pawła. On mnie umiłował. Tak samo można to streścić innymi słowami Ewangelii. Będziesz miłował. Miłość za miłość. I to, podsumowując, kończąc tę konferencję, to jest przesłanie, które chce przede wszystkim zostawić nam siostra Konsolata, by wszystko, co czynimy, czynić z miłości. Wczoraj, kiedy byłem u znajomego proboszcza i opowiadam mu tak pokrótce o tym, o czym będę mówił, uśmiechnął się i powiedział, jak przyjdzie ci rachunek za prąd, to czyń to wtedy z miłości. Jak musisz załatwiać te wszystkie remonty, wszystkie trudne sprawy, jak tu kochać? Powiedzmy sobie szczerze, może jest to trudne, gdy przychodzą różne rozproszenia, niepowodzenia, żeby się nie zniechęcić, nie załamać, nie stracić Pana Jezusa z oczu. Ale z drugiej strony, czy ktoś mi przeszkadza kochać Pana Jezusa w momencie, gdy płacę rachunek? Nie. Czy ktoś przeszkadza mi kochać Pana Jezusa w momencie, gdy jestem na katechezie i nie wszystko idzie idealnie? Tym bardziej nie. O wiele więcej wtedy mogę dać dowodów swojej miłości. Jeżeli człowiek jest zapracowany, zarobiony, robi rzeczy, które nawet, bo musi, nie odpowiadają jego powołaniu, może sobie pomyśleć o wielkim mistyku, świętym Janie od Krzyża. On też był zaangażowany w budowę klasztoru i to nie przeszkodziło mu kochać Pana Jezusa. I tu powrócę do tego aktu siostry Konsolaty. Jezu, Mario, kocham was, ratujcie duszę. W każdym momencie niemal mogę to powtarzać. W każdym momencie mogę się zastanowić, czy moje czyny rzeczywiście świadczą o tym, że kocham Pana Jezusa. Jeżeli nie, to szybko należy to skorygować. Czy moje myśli, które przychodzą mi do głowy, są myślami, które prowadzą mnie do głębszej miłości Pana Jezusa? Jeżeli nie, to jak najszybciej powinienem je odrzucić. Na kazaniu jeszcze parę słów powiem o czystości myśli, czystości serca i czystości naszych słów. Teraz trzeba będzie zakończyć. Ksiądz profesor powiedział, że przyjdzie i to ładnie jakoś zakończy, ale go nie widzę, więc się pomodlimy i zaraz pewnie przyjdzie.